Hello, můj drog.
Hello.
Vítám tebe. Nevím jak. V kterém nastroju dzisiaj ci vítam.
Chyba takým radosným jednak, no.
Mów, nevím. Chyba już widać koniec
tego wszystkiego. I że już będziemy, wyjdziemy z tego bombla, na jakąś niwę wypłyniemy, na jakieś jezioro i ten cały dramat, ten eksperyment się wreszcie zakończy. No, odczuwasz oczywiście pewnego rodzaju smutek i żal, że to się kończy, ale gdzieś, nie wiem, ja jestem, muszę powiedzieć, trochę zmęczony tym wszystkim.
Ja się zastanawiam, czy zacząłem dzisiaj w głowie liczyć, ile mieliśmy dobrych finałów NBA w ostatniej dekadzie, bo od kilku dni myślę o tym, czy formuła finałów NBA jest dobra. Bo mam wrażenie, ale widzisz, to może jest mylne wrażenie, bo ja pracuję w tym, zajmuję się w tym, siedzę w tym. Tak jak ty mówisz, że jesteś zmęczony. Ja nie wiem, czy to jest zmęczenie, ale wiesz, mam takie uczucie w finałach często, że to taki jest, jak jest słowo, slog, że to jest takie, że tak ciężko, wolno. Czy to jest dlatego, że mamy tylko jedną serię i wokół przeważnie nie dzieje się wiele i tym bardziej teraz, mając NBA w bąblu, mając mniej dziennikarzy na miejscu, dzieje się, no, w sensie dzieje się niewiele poza, dzieje się bardzo niewiele poza. I jeśli do tego dojdą finały, które są, no, takie, no, nie najlepsze, są trochę mismatchem, to w takim punkcie się znajduje, że znowu mam takie uczucie, że wiesz, że to jest taki slog, że to jest, że to długo trwa i tyle. Nawet mimo tego, że skróciliśmy ilość dni między meczami, dni przerwy. I dopiero teraz będą 2 dni przerwy. Wcześniej mieliśmy bodajże między meczem numer 2 a 3 też 2 dni przerwy. I tak zacząłem myśleć o tych finałach, które mieliśmy w tej dekadzie. Rok temu mieliśmy finały Toronto Golden State Warriors. Tutaj w zależności od tego, jak to nimi był...
Złe finały.
Jak to był nimi podekscytowany, to asterisk jest przy tych finałach, on jest większy niż był rok temu. To jest asterisk, że Kevin Durant nie grał. Grał 15 minut i gdy grał przez te 15 minut, to Golden State Warriors, nie chcę powiedzieć, że zamietli, bo to było chyba plus 5 czy plus 7, no ale wyglądali jak ci Golden State Warriors, ci, którzy przejechali się z kolei po Cleveland Cavaliers w 2018 roku, po 29 obronie NBA, zespole bez Kyriego Irvinga, to było, przypomnij mi, 4-0? 4-1?
Tak.
Mieliśmy finały w 2017 roku. Absolutnie te finały są disgraceful w mojej opinii. To jest przejście się 73-9 Golden State Warriors z Kevinem Durantem w składzie po Cleveland Cavaliers. Mieliśmy te znakomite finały 2016. Ten powrót z 1-3. W 2015 roku były zupełnie niezłe finały, pamiętam, tylko że tam nie grał Kevin Love i Kyrie Irving, ale mieliśmy tam tę historię,
to
że...
tam było inne, bo 2-1 było, tak? I ten twój legendarny już tekst o ojcu.
To tam było. Jak przyprowadzał Tristana Thompsona, Della Vedove do finałów, LeBron i grali, oni prowadzili 2-1, tak? Co Deli miał, tak, 20 punktów, tak, wrzucił w meczu numer 2, nie pamiętam, dobrze. Potem mieliśmy finały 2014, no dobra, to te finały 2015 zaliczę do takich połowicznie udanych, bo to też było mistrzostwo Golden State Warriors wtedy. W 2014 roku mieliśmy z kolei przejście się San Antonio Spurs po Miami Heat i tu też można powiedzieć, że te finały były nudne, słabe i tyle, no ale wiesz, Spurs grali...
Nie, tam było zdecydowanie jedna drużyna była lepsza.
I była fenomenalna, to była jedna z najlepszych koszykówek, które widzieliśmy w historii. Tak. Sportu, tak, samego, tak, to co grali San Antonio Spurs wtedy.
Dobra.
I mieliśmy znakomite finały 2013, też emocjonujące, z meczem numer 7.
Ale ten mecz numer 7 nie był dobry.
Poczekaj, ja dobrze mówię? 13? Mecze numer 7 rzadko są dobre. 2013, dobrze mówię?
Tak.
Nie, tak. 13, tak. W 2012 roku mieliśmy... No tam już Dobrze, no to tam się możemy jeszcze powracać i powspominać. Ale tak od 2013 roku nie, to 12, mieliśmy...
12 też nie był zły. No.
Tak, ten, ale możemy się wracać, tam znajdziemy trochę dobrych finałów, więc być może to jest powód.
11.
10 był dobry. Finały 2009 Lakers Orlando przypominają mi trochę te finały. Lakers...
Tak, to.
Mianowicie Lakers grają na 75% i wygrywają spokojnie.
No tak, tak samo jak trochę jak Lakers New Jersey Nets. No.
Tego tych już nie pamiętam. Tam było.
Nie, nikt ich nie pamięta, ale pamiętasz co tam było? 4-0, 4-1, 4-0.
Pamiętam. Boże, jaka ta koszykówka była zła wtedy. Wiesz co, jest powód, dla którego my jej nie oglądaliśmy. Ona była po prostu zła.
Aha.
Te lata, wiesz? No, w zeszłym tygodniu przez 5 dni oglądałem mecz Milwaukee z Indianą. Autentycznie, przez 5 dni nie mogłem dokończyć tego meczu. A to był piąty mecz decydujący pierwszej rundy playoffów 2000 roku. Indiana Pacers byli rozstawieni z numerem pierwszym, byli starzy, Reggie Miller, Rick Smith, jeszcze ktoś, Mark Jackson był już umierający i męczyli się z Milwaukee. Sama Cazella, Glenna Robinsona, Ray Allena, Tima Thomasa i absolutnego nic pod koszem. Dobra, no nie wiem, czyli pozytywnie jak?
Ale wiesz co, ja byłem trochę zaskoczony dzisiaj twoją taką opinią, że to był zły mecz.
Mów.
Dobry mecz. Ja uważam, że to był jeden z lepszych meczy tego finału. Mm. Był mecz walki, mecz takiego, wiesz, trochę...
Mecz walki to są pierwsza fraza, której używa się, żeby zastąpić słaby mecz, więc gratuluję.
No, zgadzam.
Właśnie to zrobiłeś.
Zgadzam.
To jest pierwsza fraza. Mecz walki. Polska kadra gra takie mecze jak ten dzisiaj. No, Lakers
wyłącz.
Nie, no powalczyli, tak.
W sensie, wiesz, no było trochę nieodpuszczania, było trochę, znaczy ta koszykówka może nie była dobra, bo ona nie była na dużej skuteczności, było dużo strat, dużo błędów. Wydawało mi się też przez moment, że trochę sędziowie nie udźwignęli ciężaru, to chyba nowy skład był, nie udźwignęli tego ciężaru finałów, trochę się mylili, trochę było takich, miałem wrażenie, że było więcej takich prostych koli, których oni dali albo nie dali. Mam wrażenie, było sporo fauli, które zostało puszczone.
Agresywnie grali w pierwszej kwarcie. Widziałem, że pozwolono na taką agresywniejszą, szybszą grę, ale potem ja nie zwracałem takiej uwagi.
Miałem takie wrażenie, bo dużo kontrowersji i dużo takiego tam biegali do tego plexiglasu i tam coś machali, tłumaczyli, co się wydarzyło. Może to tak się, wiesz, może powinni sędziować po prostu najlepsi weterani, wiesz, ligi, a nie ludzie, którzy trochę mają pierwszy raz. No dobra, no jak kiedyś trzeba zacząć. W każdym razie...
Kto sędziował nazwiska?
To nie wiem.
Scott Foster?
Nie wiem. No, trzeba popatrzeć, no. Czekaj, no mogę zobaczyć.
Dobrze, też.
Więc wiesz tam... Byłoby wielką niesprawiedliwością, gdyby było 2-2. Ale, no bo nie wiem, niektórzy musieliby powiedzieć plus 20 na Lakers, musieliby zacząć szukać jakichś alternatyw, żeby powiedzieć, no, że może Miami ma jakąś szansę, ma jest jakaś...
Ale okazuje się, że ci ludzie, którzy mówili plus 20 na Lakers, wiedzą, co mówią, więc nie jesteśmy w takiej sytuacji.
Ja uważam, że ten mecz był pewnego rodzaju wypadkiem przy pracy, który się wydarzył, ale on nie zmienia specjalnie obrazu tego finału, czy tego, kto rzeczywiście jest faworytem, gdzie jest dwóch najlepszych graczy, mimo że potem być może pięciu następnych jest w drugiej drużynie. Ale...
KCP był dobry. Ja myślałem, że przyjdziesz dzisiaj i powiesz mi, jak dobry był Kentavious Caldwell
Pope. Nie, był świetny, fenomenalny.
Myślałem, że od tego dzisiaj zaczniemy, tym ruszymy i tyle. Nie, no, był bardzo dobry.
Myślisz, w Lakersach zawsze jest ktoś, kto się pojawia. No, albo jest Rondo, albo jest Kuzma, albo nagle Marquis Morris. To jest, okazuje się, siła, że ten nie ma konieczności, nie ma tego trzeciego, ale jest zawsze ktoś. No.
Ja mam wrażenie, że Kyle Kuzma powinien grać więcej. Kyle Kuzma gra dobrze i nie wiem, czemu gra tak mało.
Ja nie wiem, dlaczego Javal McGee gra tak mało.
On w ogóle nie gra. On grał w pierwszym meczu.
Tak eufemistycznie powiedziałem, dlaczego gra tak mało. No bo on by się, wiesz, to jego pięć fauli by się przydało, by złapałby ze dwa bloki, zrobiłby jakiś, ten dziwię się trochę, że i nawet miałem wrażenie, że Howard dzisiaj grał niewiele.
Tak, bo oni zmienili pierwszą piątkę, na drugą połowę już grają Markieff Morris i Anthony Davis. Wyszli tym składem. No nie wiem, no ten mecz nie wiesz, był na...
Próbują trochę shootingu dodać, bo rzeczywiście Markieff Morris miał dwa dobre mecze, takie, nie wiem, co miał tam 3-6, 3-7 za 3.
To jest ciekawa historia w domu Morrisów, w którym często lubimy być, ale Markieff Morris, bo był moment, że Markieff Morris przychodził do tej ligi jako gorszy gracz niż brat, to Marcus Morris był bardziej utalentowanym graczem i potem Markieff Morris rozwinął się w lepszego gracza i Marcus Morris teraz wraca w ostatnich latach w Bostonie, w Clippersach, w Nowym Jorku, był All-Starem prawie w Nowym Jorku przez...
Prawie nikt już tego nie pamięta.
Przez pół sezonu. I teraz Markieff Morris w playoffach wraca jako lepszy Morris.
Nadal piją z bratem ludzi.
Przy basenie. I Słoweńców. Pamiętajmy.
Nie, więc wiesz, ja ten mecz oglądałem live i tak momentami to był ten mecz był taki oniryczny, bo ja tak czułem, że wiesz, że słyszę głosy, a nie widzę już obrazu, bo oczy mi się zamykają. I tak dotrwałem w takim, wiesz, półśnie do końca trzeciej kwarty, myślałem, że chociaż tyle i obejrzałem się tak bardzo na już w pewnej świadomości obejrzałem czwartą kwartę. Ten mecz mi się naprawdę podobał. No. Mm-hmm. To było coś takie, wiesz, no, tego trochę oczekujesz od finałów, no to mm-hmm. takiej trochę brzydkiej, trochę brudnej, trochę takiej, wiesz, ciężkiej gry. I wiesz, zaskakujące było to, że to Miami właściwie do końca było w tej grze. Nie odpuszczali, nie było blowoutu, nie było ten kontakt był na 5-7 punktów. No, i był przecież moment, kiedy było w drugą stronę. Nie wiem, 7 punktów dla Miami było?
Ja po prostu nie pamiętam meczu, w którym ani LeBron James, ani Anthony Davis nie zagrali bardzo dobrze, jak na ich standardy. Nie było też jakiegoś trzeciego gracza, z całym szacunkiem dla KCP, który miał jakiś wielki mecz, bo to tego też... Ale dwie rzeczy tylko. Nie pamiętam meczu, w którym Anthony Davis i LeBron James nie zagrali bardzo dobrze, jak na ich standardy i Lakers wygrali.
No, to może to jest ta nowa jakość, nowa właśnie, nowy standard, KCP, który oni wyznaczyli tym meczem, ale jeżeli, nie, jeżeli to... Miami nie wygrywa takiego meczu, to jaki mecz ma wygrać?
Czy to mówi o tym, że to... No.
No bo czy będzie drugi tak słaby mecz tych dwóch graczy, znaczy, bo jest to tak słaby, też nie przesadzajmy, zrzucili...
Sorry, ale LeBron nie mógł podać, ale przepraszam, 50 punktów to niedużo dla nich dwóch.
No troszkę ponad, nie? Czy 50 właśnie? Nie, no, nie, no może niedużo, ale wiesz, no...
Wyczuwam nerwowość na dzikich ulicach Warszawy po drugiej stronie. Co się dzieje? Czy coś się dzieje?
Nie. Wszystko dobrze.
Dobrze. Tam była taka sytuacja, sobie zapisałem, ja mam takie, wiesz, trzy notatki sobie zrobiłem a propos, zupełnie mówię, jedna notatka, to była notatka przy 30, gdzieś przy 36-40, najgorzej podawany tak. Mecz Lakers, jaki tak, widziałem tak, i teraz trzy wykrzykniki obok, że nawet LeBron nie umie dobrze dograć piłki do post-up Anthony'emu Davisowi.
Tak było.
Na prawej stronie raz i wcześniej na lewej stronie w pierwszej kwarcie. I oczywiście hit zrobili tutaj dużo, ale to też nie było
dużo.
Ale to nie było Golden State Warriors w 2006 roku broniące Dirka Nowickiego w post-up Stephenem Jacksonem i podrotujące, poczwarzające gościa z przodu, z tyłu, kryjące go. To też nie było tak strasznie dużo.
Nie, ale wiesz co, ale...
Dalej miałem, przepraszam, na końcu pierwszej połowy miałem ogólną notatkę po pierwszej połowie, była taka, Lakers nie umieją podawać, Hit nie potrafią wykreować dobrego rzutu w ataku pozycyjnym.
Tak.
I to
tak,
mamy dlatego moim zdaniem ten mecz nie był dobry, ponieważ mamy finały NBA i jedni nie umieją podawać, a drudzy nie umieją wykreować rzutu. To nie jest, przepraszam, trzecia liga makroregionu popomorskiego. Ja wiem, że siedzę teraz na wysokim siodle, ale od tego tu jestem. Od tego, żeby mówić, co się dzieje.
To jest fantastyczne podsumowanie tego spotkania i rzeczywiście trochę na koniec dnia się okazuje, że to Miami nie bardzo potrafi, wiesz, no nie ma graczy ofensywnych. Znaczy oni defensywnie rzeczywiście potrafili utrudnić życie LeBronowi i to tak powiedziałbym szapoba, że trochę mu,
tak,
wiesz,
tak, robią, to wszystko jest, to wszystko jest, to trochę wszystko, mu, tak, wiesz,
podwajają, bo potem jak on oddaje, to już jest pomoc z drugiej strony dochodząca. Olinik tam bardzo dobrze, wiesz, grał takiego drugiego, który doskakiwał do Anthony'ego Davisa i to wszystko nie było takie, wiesz, łatwe, proste, więc będzie tak postawili się fizycznie i ten Bam Adebayo i tylko, że zabrakło czegoś z przodu.
Do czasu, aż Anthony Davis na 40 sekund przed końcem trafił za 3 na plus 9.
To zamknął temat.
Przeczytam ci, kto w crunch time meczu numer 4 finałów zdobywał punkty rzutami do kosza. Tyler, tak, Hero, lat 20. Kentavious Caldwell-Pope. Jay Crowder. Rajon Rondo.
No, mieszanka weteranów i młodzieńców. No, w sensie to, że to disujemy LeBrona, że nie było go na końcu.
Nie wiem, no, interpretacja dowolna. No. Dobrze.
Słuchaj.
3-1. Ciężko będzie Miami wygrać. Ciężko będzie Miami Heat wygrać 3 mecze z Lakers. Mogą wygrać jeden mecz, bo starają się, tak, walczą, grają w obronie i boję, naprawdę, tak jak pisałem dzisiaj, ja nie chcę, żeby to brzmiało, że Miami dostaje jakiegoś lizaka za partycypację, bo wygrali turniej NCAA, czyli playoffy konferencji wschodniej z metra, no, z Boston Celtics, którzy grali na centrze najlepszym obrońcą Ligi Niemieckiej sprzed 5 lat, więc to też nie byle co, pokonać taki zespół. Nie chcę dawać im lizaka, ale trochę brakuje poziomu.
Na coś więcej niż lizaka.
No, dlatego nie chcę dawać im lizaka, ale są zespołem, który jest tu po prostu niezmeczowany dobrze z Lakersami. Może gdyby grali w najsilniejszym składzie, gdyby był Dragić zdrowy, gdyby był Bam Adebayo, to myślę, że moglibyśmy być w sytuacji, w której mają 2 zwycięstwa teraz. Ale może Lakers by byli, wiesz, bardziej zmotywowani, lepiej na przykład, inaczej, wiesz, mecz numer 3 by potraktowali i może nadal by było 3-1, więc...
No, bo my tak, wiesz, nie przesadzajmy, że ten...
Na końcu LeBron będzie miał prawdopodobnie 4 tytuły i to jest historia numer 1.
Tak, to chyba... Nie ma już chyba opcji, żeby było inaczej. Co więcej raczej powinien dostać MVP również. Bo chyba, żeby się, że Davis zagrałby coś fantastycznego teraz. Może nawet będą 2 tytuły MVP. Chociaż wątpię.
Teraz mają parzystą liczbę głosów. Zaklął mówił o tym ostatnio. Chyba mają teraz parzystą. Dobra, nie powiem, czy jest parzysta, czy nieparzysta liczba głosujących na finały. Teraz jest na MVP finałów, teraz zresztą jesteśmy w bańce, więc ja nie wiem, jak to tam wygląda. Dokładnie. Dobrze, teraz 2 dni będziemy czekać na mecz numer 5 w piątek. Mamy wolne środę, czwartek. Ty przeczytałeś tekst, o którym mieliśmy porozmawiać? Czy...
Tak, przeczytałem.
Co się znalazł? Masz jakieś ty może take'i, o czym mówisz?
Nie, no wiesz, to jest trochę takie pytanie. Szukamy...
O co chodzi w ogóle?
Szukamy powodu, dlaczego oglądalność koszykówki, zwłaszcza w okresie finałów, tak bardzo spadła. Relacji na przykład do baseballu, który się podobno broni lokalnie w ramach... Odwołuję się tutaj do pytania zadanego przez redaktora Jadczaka, który nawiązuje do artykułu redaktora Kiedrowskiego, który w Gazecie Wyborczej, dobrze mówię?
Sport.pl.
Sport.pl pisze o takich różnych dziwnych trochę sportach, trochę wydarzeniach, o takich rzeczach, o których się może mniej mówi w świecie Roberta Lewandowskiego. I jest otwarte pytanie, dlaczego się, może inaczej, jest teza postawiona, dlaczego ta oglądalność tych finałów tak osłabła, czy tak nie wzbudza aż takiego entuzjazmu jak do tej pory, i że ta, wiesz, że ten drugi mecz finału oglądało bodaj 4 miliony ludzi tylko. No. Czy koszykówka się kończy, czy się nie kończy. No i teza jest taka, że być może jesteśmy, że NBA stała się ofiarą swojego, bym powiedział, swojego sztandaru, na którym politycznie uniosła problemy rasowe Stanów Zjednoczonych i że en masse nie podoba się to ani republikanom z Podhala, ani demokratom z Podlasia. Bo odsetek jakby negatywnego odbioru jest jednak spory, bo wiesz, ja też odczuwam pewnego rodzaju znużenie tym ciągłym, wiesz, nawoływaniem do głosowania, tymi takimi pompatycznymi wypowiedziami na temat tego, że...
Jak traktujesz, przepraszam, samo nawoływanie do głosowania? Bo ja mam wrażenie, że w pewnym momencie NBA tak wyraźnie... To było tuż po tym, jak ja napisałem tekst o tym, o co chodzi zawodnikom. Znaczy, co pomoże zawodnikom, że będzie im lepiej. I powiedziałem, wskazałem datę 4 listopada. I tuż po tym zawodnicy zaczęli wychodzić, ja nie wiedziałem, jak się tak przypadkowo stało, tuż po tym zawodnicy zaczęli wychodzić w wielkich takich, wiesz, koszulkach z napisem VOTE. Mhm. I wiemy, o co chodzi, jak ktoś nawołuje do głosowania. Nigdy nie nawołuje, popraw mnie, a popraw mnie w ogóle, bo ja tak przyjąłem to tak z naszego takiego polskiego boiska, że jeśli ktoś już nawołuje do głosowania, to nigdy nie chodzi o to, żeby nawoływać na głosowania na Jarosława Kaczyńskiego, czy na... Wiesz, polityków, no, powiedzmy, republikańskich, tylko zawsze chodzi o demokratów, wiesz, o Donalda Tuska
tak
i
tak. Taki jest podtekst, bo ci, którzy nawołują do głosowania, są raczej antysystemowi, w sensie antytrumpowi, antyreżimowi.
Ale ja tak ogólnie.
W związku z tym, jak Popowicz zaczyna, wiesz, taką ma wspaniałą prelekcję z tym rozwijanym głosem, że głosowanie jest ważne, no to zakładam, że faktycznie nie sugeruje, żeby głosować na Trumpa. I być może, co takie jest, niby nie mówi na kogo, ale wiadomo, o co chodzi.
Tylko powiedział, Stephen Curry chyba powiedział tylko otwarcie na razie, jeśli widziałem, żeby nie głosować na Trumpa podczas debaty. Była jakaś debata. Po co jeszcze debaty są? Przecież wszyscy wiedzą, na kogo mają głosować. Siedzimy w swoim lesie, jedni w jednym, drudzy w drugim.
Być może dla tych graczy to jest coś ważnego, to jest jakiś, wiesz, są na świeczniku, na sztandarze, idą w forpoczcie zmian kulturowych czy takich społecznych.
Wydaje się, że przynosi to skutek. Dobry skutek.
Ale niekoniecznie dla nich chyba, bo będą wręcz przeciwnie.
Dlaczego? Przecież wygląda na to, że według ostatnich danych, ja wiem, że ten, wiesz, cała koncepcja tego, jak są wybierani prezydenci, jest znacznie bardziej skomplikowana. Wiemy, że na przykład Donald Trump w poprzednich wyborach nie miał wcale najwięcej głosów w USA, ale został, tak? Bo to jest rozgrywane inaczej. Natomiast teraz według Wall Street Journal to jest podejrzany dla mnie, on akurat to tak jak TVN by publikował sondaże, Wall Street Journal i Reuters podały sondaże, które mówią już o 11 i 14% przewadze w 11% przewadze w sondażach Joe Bidena. Więc jeśli w pewnym momencie to takie, wiesz, ta wajcha, o której mówiłem, z tego, wiesz, Black Lives Matter, ingrained racism, wiesz, 400 lat historii, została po prostu przestawiona na tu i teraz. Dobra, vote. Wywalmy tego gościa. Co NBA postawiła na dobrego konia. Wydaje się. Na miesiąc przed.
Tutaj być może historycznie postawiło na dobrego konia, będą mogli powiedzieć, mieliśmy rację, ale z punktu widzenia Berry i ich portfeli stracą na tym. Bo się okaże, że przychody z reklam, że zainteresowanie, że to spadnie.
To nie tak, że firmy nagle się ustawią znowu przy zwycięzcy, przepraszam, zrobią solorza. Że odwrócą się od Trumpa i nagle będą ze zwycięzcami, z tymi, którzy wygrali, że się wcale nie odwrócą od ligi. Chyba, że gość wywoła rewolucję, bo nie będzie chciał kupić wyników wyboru, co się prawdopodobnie stanie, że on nie zaakceptuje wyników wyboru,
Brzmi to jak jakiś, czy potencjalnie jest pewnego rodzaju chaos związany z funkcjonowaniem rządu amerykańskiego. To tak pachnie tym. No też pytanie, jak bardzo media próbują wywołać tego typu scenariusz po to, żeby podgrzać dodatkowo atmosferę. to trochę przypomina to, jak Józef Wojciechowski nie chciał się pogodzić z tym, że przegrał wybory na prezesa PZPN-u. Ale na szczęście w którymś momencie przyszło opamiętanie i pan Józef jednak nie wszedł w jakąś taką batalię sądową dotyczącą nieuznania wyboru Zbigniewa Bońka na drugą kadencję. Ale zostawmy to. Znaczy, jest pewnego, tylko że ja mówię, Maciek, być może to się nie stanie teraz, tak? Być może to Beri, abstrahując już od COVID-u i tego, no bo to
ale nie da się abstrahować, przepraszam, od tego, bo ja chciałem, ja nie czytałem tego tekstu, bo nie dotarłem jeszcze, ale mam...
Mi o to, że być może w czasie, że nowa umowa telewizyjna wobec spadającej oglądalności i teraz, jeżeli rację ma redaktor Kiedrowski, że spadek oglądalności jest następstwem rozpolitykowania się zawodników, to w dalszej perspektywie następnej umowy telewizyjnej może się okazać, że oni stracą właśnie dlatego...
Czyli będą zarabiać mniej, ale będą mieli prezydenta swojego.
Prezydenta, czy jakieś swoje poglądy, bo...
No, będą mieli idioty po prostu jako prezydenta.
Czy można się wycofać dzisiaj z BLM-u? Czy można się wycofać z tych koszulek z tymi różnymi hasłami?
A poczekaj chwilę, bo tak poszedłeś daleko. Ja mam takie cztery rzeczy, które mam wrażenie idą przeciwko i działają przeciwko NBA, przeciwko ratingom. Mogę je wymienić?
Śmiało.
I na początku zaznaczyć, że NFL też ma ratingi w dół. Futbolowa.
Ale redaktor Kiedrowski mówi, że jest lepiej. Znaczy, że ten zjazd nie jest aż tak duży jak w przypadku NBA.
W NBA też było lepiej w trakcie playoffów. Pierwsza, druga runda. I teraz w tych finałach NBA te ratingi i w finałach konferencji mieliśmy taki jeden mecz, który został rozegrany w niedzielę, który konkurował z NFL. I napisałem tekst, że jeśli NBA się czegoś nauczyła, to żeby nie rozgrywać meczów playoffów w niedzielę, gdy jest NFL. Jedna rzecz. Mamy cztery rzeczy, które idą, mam wrażenie, przeciwko ratingom NBA. Tak. Pierwsza rzecz to jest pandemia.
Zgoda.
Druga rzecz...
No, ludzie mają być może ważniejsze problemy niż oglądanie koszykówki.
Druga rzecz to są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.
Dobrze.
Trzecia rzecz to jest NFL. Przed chwilą powiedziałem dlaczego. W niedzielę mieliśmy też zresztą mecz, który miał słabe ratingi, mecz numer 3, który szedł znowu przeciwko NFL. I czwarta rzecz, to ci się najbardziej spodoba. To nie jest mój take, to jest Richard Deitch, Sport Media Watch. Jeśli ktoś chce posłuchać o ratingach amerykańskich, gdy mówią o tym Amerykanie, nie Polacy, to raz jeszcze odwołuję. Richard Deitch ma taki take, że ratingi NBA wyglądałyby inaczej, nie tylko dlatego, gdybyśmy mieli Golden State Warriors w tych playoffach teraz tutaj, najpopularniejszy klub ostatnich 5 lat, ale gdybyśmy mieli
Boston Celtics.
No dawaj, nie Boston Celtics. No pomyśl, czego brakuje w NBA dla ratingów bardzo? Jakiego klubu? W jakim to mieście koszykówka się strasznie?
No
jakie
tak,
to miasto
no
jest tak, mekką no, koszykówki? No, gdzie no, się no, najbardziej no, gra w kosza?
Myślisz, że to by poprawiło ratingi?
No, że to poprawiłoby ratingi.
Gdyby Nowy Jork był świetny?
No, gdyby, świetny. Gdyby był.
No, gdyby był.
Wiem, ale ten take mi się podobał, bo w tym take'u jest chyba sporo prawdy, no. Jest dużo, dużo fanbase'u jest w okolicy w Nowym Jorku.
Zobaczymy, czy z dobrymi Brooklyn Nets, czy te take'i, czy ten ratingi pójdą w górę. Mnie szczerze mówiąc, ja jestem już tym też zmęczony.
Ale take jest taki, widziałem, bo ja przeczytałem tylko nagłówek i szczerze... Pierwsze dwa zdania mnie odrzuciły, chociaż ja nie wiem, czy to sam pan Kiedrowicz sformułował, czy to, wiesz, jakiś, nie wiem, redaktor, wiesz, edytor, wydawca, bo oni też lubią takie rzeczy robić. Tak jest taki, żeby po prostu nie upolityczniać się, być tak. Sport, shut up and dribble, tak?
And tak dribble,
jest, tak?
Tak?
Żeby no, się może, tego trzymać,
może nie,
tak?
Może nie tak bardziej z taką troską, to jest napisane, że sport
to trochę brzmi jak...
zawsze traci, nigdy nie wygrywa, no nigdy... Bo ludzie w sporcie nie oczekują polityki. To chyba jest racja. No, sport nie ma służyć prezentowaniu...
Tak, ale zawodnicy, osoby, które uprawiają ten sport, nie są tylko sportowcami.
Zgoda.
Tylko ale... na tym polegają ich życia. Ja i ten shut up and dribble, przypomnij mi, to była broadcasterka Fox, tak? Która napisała tak do LeBrona. Też tam temat. Trumpa jakieś 3 lata temu.
Jest no wiem, ale to też oczywiście dzisiaj jest trochę oczywiście taki czas, że każdy ma prawo wypowiadać swoje opinie, nawet jak opowiada największe bzdury, to musisz jakby akceptować to i powiedzieć, no jest to ciekawy głos w dyskusji. Nie możesz mu powiedzieć, zamknij się, nie wiesz o czym mówić.
Możesz.
Bo to jest niepolityczne i zaraz się zrobi z tego wiesz.
My jesteśmy żywym dowodem na to, że można.
No tak, ale my od nikogo nie zależymy. No,
może o to chodzi też trochę. Ja się zastanawiam, czy ten tekst pana Kiedrowicza ze Sport.pl, czy on przypadkiem nie zniknie. Ostatnio też Gazeta Wyborcza po opublikowaniu pewnego tekstu zrzuciła go ze strony.
Że
troszeczkę nie zgodny z linią partii. No nie wiem, wiesz...
No nie, ale czy ciebie nie raziłoby, jakby zawodnicy reprezentacji Polski wchodząc na Stadion Narodowy, trzymając się z dziećmi na ręce, mieli koszulki, nie wiem, głosuj albo bądź świadomym obywatelem. No to takie jest śmieszne, trochę groteskowe, no niepotrzebne. Ja chcę oglądać piłkę, a nie manifesty polityczne. No. Ja mówię, ja rozumiem, że jest taki może moment dziejowy, jest jakieś może takie wrażenie dokonującego się przełomu, jakiegoś tego no more, tak? Takiego
nie, teraz technicznie chodzi o to, żeby Trump przegrał wybory, vote i tyle. Bez przesady. Spokojnie.
Ale to jak przegra, czyli nowy sezon zaczniemy już, że tak powiem, bez tego tej całej, powiedziałbym, otoczki politycznej, zwalczania...
Wiesz, ale nie będzie kogoś...
...policji, równouprawnienia...
Tak. Nie, to cały czas będzie, ale prezydentem nie będzie człowiek, który będzie napędzał dwie strony na siebie. Hello, witamy w Polsce, chyba wiemy o co chodzi. Którego celem nie będzie wygranie drugiej kadencji za wszelką cenę. I nie
no
będzie
może nie dożyć.
Nie będzie to człowiek, który będzie napędzał dwie zwaśnione strony dla siebie, dla konfliktu. Który będzie żerował na tym. Żerowanie na konfliktach, dzielenie ludzi. Hello! Ty mówisz o tym, że ty byś, że gdyby ktoś wyszedł w koszulkach głosu i na Stadion Narodowy, na pewno? Tak bardzo się różnimy, jeśli chodzi o to?
No ale nie wkurzałoby cię, to nie uważałbyś, że to jest niepotrzebne? Panowie, może byście, kurna, wreszcie piłkę prosto podali?
Dzisiaj jakby wyszli? Dzisiaj?
Tak.
No dzisiaj nie mamy wyborów. To dlaczego
no ja wiem, ale dobrze, no ale... No.
Co musiałoby się zdarzyć, w jakim sytuacji?
Na te mecze wiosenne, no, że proszę bardzo, walczymy o wysoką frekwencję, dlatego piłkarze reprezentacji, no nie wiem, bo chcemy budować społeczeństwo obywatelskie, społeczeństwo, które próbujemy przekonać naród, że każdy głos oddany jest ważny i że trzeba się interesować, trzeba podejmować świadome decyzje, a nie potem, kurczę, płakać, że jest jak jest. No. No to takie, wiesz, takie próba stworzenia takiego obiektywnego stanu, wiesz, budowania społeczeństwa obywatelskiego, demokratycznego, w którym wszyscy są zaangażowani w budowę demokracji i nic tak
nie
ludzi, żeby wyjść z domu, jak Robert Lewandowski idący w koszulce głosuj w wyborach, nie bądź głupi, albo... Nie daj się przegłosować, albo coś podobnego. No, to już uznałby, że to jest śmieszne.
Ale ta sytuacja nie istnieje, nie wydarzyła się, nie ma jej. Więc
ja wiem.
Przypuszczanie, porównywanie nas do Stanów Zjednoczonych.
Nam oczywiście w Polsce jest to trudno gdzieś tam zaakceptować i myślę, że jesteśmy jednak, patrząc nawet na komentarze na szóstym graczu, gdzie przecież spotyka się śmietanka narodu polskiego, ludzi o bardzo wyważonych, spokojnych opiniach, którzy potrafią prowadzić dyskurs taki, powiedziałbym, dyskurs polemiczny i potrafią tą szablą polemiczną wspaniale fechtować, gdzie szacunek do drugiego człowieka jest pewnego rodzaju takim standardem, żeby nie
powiedzieć... Krytykujesz komentujących teraz na szóstym graczu?
Nie krytykuję, tylko chcę powiedzieć, że jest to...
Nie krytykuję. Zostaw ich.
Że to jest absolutne takie crème brûlée, to ten crème brûlée, jak czytasz, to wypowiada się w ten... jest bliższy poglądowi shut up and dribble, niż jakiemuś takiemu, nie chcę powiedzieć lewackiemu, takiemu skowytowi o tym, że no wreszcie ci czarnoskórzy, czy mniejszości narodowe mają prawo do tego, żeby podnieść głowę i powiedzieć: nigdy więcej przemocy na ulicach. Domagamy się równouprawnienia.
Ja mam nadzieję, że wiesz, bo wdepnęliśmy, znaczy amerykańskie społeczeństwo wdepnęło w tę sytuację 4 lata temu. Było trochę śmiechu tutaj.
Tylko 400, Maciej, 400.
Ja mówię, że amerykańskie społeczeństwo wdepnęło w tę sytuację 4 lata temu. Ten śmiech, który wydarzył im się, jak to gość, który był
Maciej,
11
nie,
czy 12, przepraszam,
w rankingach swoich partii. No nie można powiedzieć, że to się zaczęło od Trumpa. No nie można tego tak powiedzieć. Nie wolno tak powiedzieć. No.
Mój drogi, powiem ci tak. Ja będę decydował, co wolno powiedzieć mi. Więc nie,
ja się zgadzam,
w ten sposób.
Ale to jest nieprawda. No. To jest uproszczenie jakieś, że problemy czarnoskórej społeczności zaczęły się od Donalda Trumpa.
Ja nie powiedziałem tak. Nie powiedziałem tego zdania.
Ale powiedziałeś to 4 lata.
Dobrze, rozmawiasz już sam ze sobą teraz.
Lubię.
Ja mówię, że pojawienie się Donalda Trumpa 4 lata temu było efektem takiej postępującej trybalizacji wtedy i też efektem tego, że tak jak i w naszym kraju, Partia Demokratyczna przestała orientować się, co się dzieje na świecie. Tak jak podobnie w naszym kraju, pełen pychy pan Bronisław Komorowski mówił przed wyborami, w którym to roku, że nie ma z kim przegrać. Pamiętasz?
To Donald powiedział akurat. To Donald Tusk powiedział.
Że nie będzie drugiej tury?
A nie, to już potem było o tej zakonnicy, którą zabił, ciężarna zakonnica na pasach.
Zabita. O coś powiedział w ogóle? Miał jakiś przejaw pychy Komorowski wtedy? Czy ja, który przejaw pychy zapominam? No to tak samo trochę.
Chyba jak powiedział mój szogunie.
Był jakiś przejaw pychy.
Nie jeden. Tak
samo błędem Partii Demokratycznej, pewnym przejawem pychy w Stanach było postawienie w tamtej sytuacji na Hillary Clinton jako kandydata. I mówię, gdyby postawili na innego kandydata niż Hillary Clinton, na którą nawet te lewackie feministki nie mogły zagłosować.
Za
lata 90. Gdyby dali innego, ja nie powiem dokładnie jakiego kandydata, ale innego kandydata niż Hillary Clinton, to być może ten przebijający się wtedy od początku z jakiejś 11, 12 pozycji na tamtej stronie, on szedł w ogóle z takiego dołu, Donald Trump, wychodził z takiego, wiesz, znany był gość, ale był w pierwszych ratingach, w pierwszych sondażach, w partii jeszcze wewnątrz, jak Partia Republikańska robiła sondaże u siebie, on był gdzieś 10, 11, tak po kolei, następnie wypchnął tą całą Partię Republikańską, jak pamiętasz, wiesz, przepchnął i powiedział, że ja jestem tu, a partia tam sobie niech będzie. Jak chcesz, to możecie być ze mną.
No tak, ale przemówił do tych wszystkich białych.
No, do tych wszystkich gdzieś tam porzuconych, którzy tam swojego Smoleńska przeżyć nie mogli, że tak użyję z takiego, Boże, niesprawiedliwego skrutu myślowego.
Rozumiem o to.
Zrobiła się trybalizacja i teraz na czele w takiej, wiesz, prowadzenia polityki, która jest naprawdę dosyć podobna u nas niż tam. Tam jest chyba ostrzej, hardkorowej. Nie wiem. Teraz wiesz, ty masz takie dwa trajby i masz u góry takiego gościa jak Donald Trump, to dobrze będzie, jak go nie będzie, chociaż u góry. To dobrze będzie może te między tymi trajbami, może między tymi,
nie,
wiesz, dwiema stronami zaczną pojawiać się
się
jakieś, wiesz, wiązania, ale przynajmniej będzie nadzieja na to, że tak będzie, a nie dojdzie do, wiesz, do jakiegoś, przepraszam, rozkładu, wiesz, nie wiem,
a
miast,
co
wiesz,
się dzieje społeczeństwa. Od 2005 roku.
A poczekaj, mówię o Stanach, więc być może ten klimat gościa, który będzie u góry, który, wiesz, w sytuacji, gdzie wiesz, George Floyd zostaje zabity, nie robi z tego sprawy politycznej od razu. Zabity, nie zabity, postrzelony. Nie robi z tego sprawy politycznej. Od razu. Tylko uspokaja społeczeństwo, uspokaja naród, wiesz. Do tego zachęca ludzi do spokoju, a nie do tego, żeby wchodzili na ulicę. Nie podburza. No nie wiem, no, Żyrandol jest spokojny, nie rusza się, nie? Co ma Żyrandol? W Stanach ten Żyrandol ma więcej trochę do powiedzenia. No ale o to chodzi, żeby nie było tej atmosfery, no, wokół tego. I to nas może poprowadzić w lepszą stronę, mówię o Stanach. Może poprowadzić nas w lepszą stronę. No i to jest ten pierwszy krok, na którym zawodnikom zależy. I tak obsesowo wychodzą z tym vote i ja rozumiem, wiesz, że komuś się to może nie podobać, bo to vote, nie chodzi o to, że vote Donald Trump. Ja to bym się nawet ucieszył, jak oni by mieli vote Biden napisane.
No, ale to
wiesz?
Jest, no,
bo wszyscy to, wiedzą, to... że chodzą, że wszyscy wiedzą, że gdy Kelly Olynyk stoi w vote, to chodzi, wiesz, nie o vote Trump, tylko vote Biden i tyle. Idą w dobrą stronę. No idzie to w dobrą stronę. Wygląda na to, że nie wygra. Przecież wiesz, nie wiadomo.
Ja nie jestem przekonany, czy ta kandydatura i czy zwycięstwo Bidena jest takie, czy ono coś tak dramatycznie.
Wolisz Trumpa niż Bidena? Wolałbyś. Myślisz, że dla Stanów będzie lepiej, będzie lepiej, jeśli Trump wygra, czy Biden wygra, tak geopolitycznie, światowo? Jak,
wiesz, to, jak już pytasz mnie geopolitycznie, światowo, to moim zdaniem tu się akurat niewiele zmieni.
Tak, to rozmawialiśmy o tym, dobrze. A osobiście, wolałbyś mieć prezydenta Trumpa w takiej sytuacji, jaka jest w Stanach, czy Bidena? Też uważasz, że to może bez różnicy być. Znaczy, wiesz, Biden może zaraz umrzeć i będzie Kamala Harris prezydentem.
No właśnie.
Wtedy będą jaja.
To może być, to mogą być najciekawsze.
Mną rządzi czarna kobieta, kiedy ja tutaj krowę poszedłem, wiesz, wydoić. Nie
to
raz.
Może być. To może być nieprawdopodobna historia. I ona nie jest wcale taka niemożliwa.
Nie jest taka wcale bez rysy, ta kobieta nie jest bez rysy. No to też to wszystko będzie. No nie wiem. Dobrze. Czy można powiedzieć, że palenie sklepów prowadzi do poprawienia sondaży?
Nie wydaje mi się.
Ale to jest podobny, myślę, take, który mógłbym sformułować w odpowiedzi na tekst pana Kiedrowskiego.
Kiedrowskiego, tak.
Dokładnie tak, w ten sposób.
No dobrze.
Co ja sobie uważam,
że sport i polityka powinny się jednak, wiesz, to powinno być takie świetne
tak,
państwo.
Tak, powinno być tak, nie zawsze tak może być. Czasy się zmieniają. Tak, wiesz, że my przez trzy, ile my tysięcy lat żyliśmy? To jest rzecz, o której ostatnio nie mogłem przestać gadać na imprezie.
No.
I ludzie już mi mówili, żebym się zamknął. Tak, bo są takie w moim... Więc jak chcesz mi powiedzieć, żebym się zamknął, to mi mów otwarcie, bo mi ludzie to mówią. Mi można
nie,
coś takiego powiedzieć, ale...
Nie, ja słucham po prostu czasami, co mówisz.
6 tysięcy, ile lat, ile żyliśmy? Tysiące, ile lat żyjemy na tej ziemi?
Ze 200 tysięcy, no.
Od 100 lat możemy do siebie dzwonić, nie? Nie tam, bel, ile to jest? No więcej
tak,
trochę,
no,
nie?
50.
Zanim wszyscy mieli telefony w domu, to ile czasu? Jak wszyscy, wiesz, mówię, sorry Benin.
Wszyscy, no ja nie mówię. Ja
sorry Gwinea.
Niektórzy mieli telefon grzecznościowy. No, to...
no coś takiego. A teraz?
No tak, ale tak wszyscy bym powiedział 2010. No.
Nie? 10.
Teraz... No tak jest wszyscy.
Nie, bo chodzi o to, że nagle się po prostu każdy z każdym może skontaktować. Feedback leci zewsząd. Feedback, w sensie opinie, wiesz, zewsząd tak. To lecą. I wczoraj Malika Andrews powiedziała, Malika Andrews to jest ta dziewczyna, która
ma 37 sukienek.
Z ESPN, która ma 37 sukienek. Ona wczoraj powiedziała, że umysł ludzki nie jest w stanie przyjąć takiej ilości feedbacku.
To prawda.
A ja chodziłem i mówiłem, wiesz, feedbacku takiego internetowego, że ktoś ci pisze do ciebie, na przykład masz 600 odpowiedzi na twój tweet na przykład. Przeczytaj wszystkie,
tak,
weź.
Ale to nawet... Życie Maćka Staszewskiego.
Ale to nawet nie jest w ogóle... I wiesz, i taka koncepcja, wiesz, czytania tego i ogarniania tego wszystkiego naraz, to jest to... jest w głowie, to nie... My nie jesteśmy na to gotowi teraz, ale wiesz co? My nie jesteśmy gotowi na to. My jesteśmy pojebani chyba z założenia. Sorry, nie chcę wszystkich nas obrażać, ale my żyliśmy przez kilka tysięcy lat bez możliwości kontaktowania się ze sobą, poza małymi swoimi
grupami.
A teraz nagle każdy może się na upartego z każdym skontaktować, każdy może się na upartego do każdego napisać maila, czy nie wiem, do tego. Każdy może ci dzisiaj znaleźć.
Tak.
To jest pojebane.
W kulturze zbieracko-łowieckiej grupa miała do 150 osób. A dlaczego do 150 osób?
Tak, bo mniej to tyle trzeba.
Nie, że 150 osób to jest jakby liczba, którą
jesteś tak.
ogarnąć
tak.
swoim umysłem. W sensie, że ta
tak,
że ta, tak, tak zwana plotka, jesteś w stanie wchłonąć życie 150 osób.
Więcej, osób tak.
jesteś, oni są już obcy. No a dzisiaj rzeczywiście sytuacja jest taka, że nie ma pojęcia obcości, się trochę skończyło. No dzisiaj każdy jest, przez to, że ta wielka sieć neuronowa połączyła cały świat, to dzisiaj każdy jest każdym. No w sensie do każdego możesz, każdemu możesz coś powiedzieć. I rzeczywiście czytanie ciągle o sobie jest czymś, na co nie jesteś przygotowany. No.
To raz, a dwa to, że mówię. No,
dlatego wiesz,
dzwonią
dlatego,
do ciebie ludzie nagle. A ja mówię, a ja czasem patrzę na telefon, a mi się nie chce gadać. Jest popołudnie, nie chcę mi się gadać.
Dlatego LeBron James jest lepszy niż Michael Jordan. No.
że robi to w trudniejszych czasach.
Tak, zdecydowanie. I presja, jaka na nim jest niewyobrażalna.
Ale my żartowaliśmy z tego, że gdyby Twitter był, gdy Michael był, to Michael nie miał, mógłby nie mieć takiej spokojnej, wiesz, spokojnego pomnika by nie miał.
To już mówiliśmy. Myślisz, że tą aferę hazardową by się tak mu puściło lekko?
Czy on by nie dałby rady...
Do tego ojca by się puściło?
On nie dałby rady wyjść i do 5 rano siedzieć sobie w tym kasynie w klubie, do którego chodził. Byłyby tweety, o Michael znowu siedzi i chleje do 4 z Zenkiem.
Jakbyś dzisiaj zapytał na przykład Charlesa Barkleya, czy wolałby mieć dzisiejsze pieniądze, czy tamten spokój, który miał, to nie jestem pewien, czy by wybrał pieniądze. Bo dzisiaj presja na to, że on nie mógłby być tak zwaną ćmą barową, byłaby tak ogromna, że no wiesz, być może miałby lepszą karierę dzięki temu, byłby może top 10 graczem tej ligi, być może byłby ikoną, byłby szczupły, wiesz, nie prowadziłby samochodu po alkoholu, jakaś pani nie bawiłaby się jego przyrodzeniem w czasie jazdy, wiesz, to wszystko może nie miałoby miejsca, byłby lepszym człowiekiem, ale tak z punktu widzenia takiego fanu, który przeżył na pewno, i to nie jestem pewien, czy tak by chciał.
I takim...
Żeby się tak łatwo zamienił, wiesz.
Bo ty mówiłeś wcześniej, wiesz, tak, i tym takim efektem ubocznym tego, że tak jest, nie wiem, czy to jest jakakolwiek puenta, ale tam było takie zdanie, które powiedziałeś. Ja widzę, że jest to taki pewien patent teraz na robienie polityki prawie, że to już niemalże jest teoria. Moglibyśmy dalej wejść i mówić o critical race theory, o critical theory, o tej lewackiej stronie, którą nazywasz o takiej lewo, 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 bardzo w lewo i o tym, wiesz, niewpuszczaniu ludzi.
Nazwałem to lewackim skowytem.
Tak, o takim agonizing tego typu, taki skowit agonizing. Tak. Więc wiesz, to jest też tak, dlatego, że teraz wiemy o wszystkim wszędzie. O każdym gdzieś tam poturbowanym wszystko wiemy. Wszystko wiemy. I pewne rzeczy, że...
Jak w Zimbabwe sołtys w sposób niehumanitarny zabił świnie, to potępiamy sołtysa w Zimbabwe.
Strefy wolne od LGBT w Harare na przykład, nie? Na osiedlu. Jak to w ogóle jest? I robimy ten, wiesz, to nie żartuję.
A to Polacy.
No, ale wiesz, znaczy ja się nie, wiesz, mam nadzieję, że słuchacz rozumiesz, co mówię, ja nie mówię też, nie stawiam po jakiejkolwiek ze strony, nie o to chodzi, tylko że to jest to, że nagle wiemy wszystko i to też, wiesz, to, że wiemy wszystko i niektórzy lubią z tego robić, o, co za czasy, co za w ogóle czasy,
co
są strach, no wiesz, tyle, ale wiesz, i można też tak by było pomyśleć o tym, ja wolę tak myśleć, że nic się naprawdę nie stało i ten wielki kurczak, jak lubię go nazywać, był tylko wypadkiem przy pracy i czymś, co się już w Stanach nie zdarzy. Się zreflektują, że to, no to nie jest raczej społeczeństwo, do którego dążyliśmy. No. I nawet taki tatuś Joe Biden, wiesz, starzejący się gościu, taki gościuniu, wiesz. No nie o taki kraj,
wiem, ale
zobaczyliśmy, kurczę, nie o to nam chyba chodzi tam.
No tak, ale czy taki starszy pan jest w stanie, wiesz, sprostać wyzwaniom współczesności i czasów, które są? Nie jestem co do tego przekonany, no. O tempora, o mores, tak? O czasy, o obyczaje, cytując Cycerona. Trudno, będziemy się na pewno temu w Palmie przyglądać, więc wszyscy ci...
Bardzo. Przy wyborach będziemy rozmawiać o tym.
Wszyscy ci, którzy uważają, że Palma jest najbardziej niekoszykarskim blogiem o koszykówce...
Nie mają racji.
Pewnie nie mają racji, ale...
To był dowód.
To był najlepszy dowód na to. Prosimy o ten, prosimy o pewną wyrozumiałość.
Komentarze.
Komentarze, które są, bo lubimy, że tak powiem, nie spać z powodu komentarzy, lubimy je wchłaniać, jak jamochłony.
Ojej. Ja miałem pytanie tutaj koszykarskie do Palmy, ale ono musi poczekać. Było pytanie do mnie od Majka Leczkowskiego. Mike, powiem na pewno, było pytanie o Charlotte, o Trade Rumors.
Czy zrobimy sobie w piątek takie dookoła, na przykład zrobimy sobie karuzelę trenerską o tym, co się dzieje, wrócimy trochę może do Clippers, porozmawiamy o Glennie Riversie.
Glenn Rivers, widziałeś, że to już będzie tylko Glenn. Glenn Rivers.
To nie to samo.
Sam powiedział. To nie to samo, inny człowiek.
Chyba, ciekaw jestem, czy gdyby zdawał sobie z tego do końca sprawę, to przyjąłby pracę w Filadelfii.
Nie, on nie zdawał sobie do końca z tego sprawy w ogóle, nie zdawał sobie sprawy. Słuchałem wypowiedzi jego z konferencji prasowej i one pokazywały, że on miał tylko kilkanaście godzin między skończeniem tamtej pracy, a zaczęciem tej. I tak, tak strasznie brakuje mu w ogóle jakiegokolwiek, jak najmniejszego dystansu. I leciał takie rzeczy, które gdzieś przeczytał. Czym jest Filadelfia, w ogóle kim jest, to świetni gracze, bla, bla. Przecież jakby oni nie pasowali do siebie, Simmons, Embiid, to nie wygrywaliby 65% tam 65% meczów. Czyli tyle, ile Doc Rivers wygrywał z Clippersami. No nie o to chodzi, ale wiesz... No dobra, porozmawiamy.
Nie, no wiesz, tak...
Dobra, zostawmy.
Zostawmy to, nie zaczynajmy, bo...
Jest bardzo dużo wolnych miejsc tak. Trenerskich. Tyron Lewis nagle, wiesz, z wszystkimi rozmawia i tak się zdałem sprawę dzisiaj, że dużo jest wolnych miejsc. Pelicans cały czas bez trenera, Rockets bez trenera, Clippers bez trenera. Jeszcze ktoś jest? Jeszcze ktoś jest. Pacers bez trenera. Mamy dużo wakatów, bardzo dużo wakatów.
Dużo wakatów.
Drużyny się nie będą spieszyć też z tym, jak wiemy, bo nie chcą płacić już trenerom.
No to prawda, no, ale każdy miesiąc, wiesz, obcięty, no to jest milion, no może milion to przesadziłem, ale tam $200,000.
Ja mogę mieć apel na końcu?
No.
Ludzie, chodźcie do swoich ulubionych knajp, restauracji, zamawiajcie od nich, nie zostawiajcie ich. Nawet tych takich, nie tyle, że nawet ulubionych, ale tych takich secondary ulubionych, do których chodziliście raz na nawet 3 miesiące, raz na 2 miesiące, nie wiem jak często chodzicie. Zamawiajcie od nich żarcie. Chodźcie do nich, tak, nie wiem, róbcie, bierzcie, bo to pada.
Za chwilę nie będzie co zbierać.
Ja chodzę tutaj powoli, mój drogi, przyjechałem teraz, nie było mnie 2 tygodnie w Warszawie, przyjechałem i te knajpy nawet już wcześniej widziałem pozamykane, ale teraz widzę te, które były wcześniej otwarte, już są zamknięte. Już lokal do wynajęcia.
Macieju, skorzystajmy z tej okazji i spróbujmy się spotkać w tym tygodniu na jakimś...
Małym kowitku.
Małym co nieco, kowitku.
Dobrze, trzymaj się, mój drogi. Miłego dnia.
Pa, pa. Pozdrawiam. Hej.